Chwała Bogu. Chwała Bogu za ten czas. Ja dziękuję Bogu, że Bóg pozwolił mi i pozwala znowu tu być. Dziękuję za Jego miłość. Dziękuję za Jego troskę. Dziękuję za Bożą cierpliwość, jaką Bóg okazuje dla nas. Każdego dnia, wiecie, gdy tak myślałem i dziękowałem Bogu, wiedziałem, kiedy już wyjadę i mówię: Boże, dziękuję Ci, że mam gdzie wracać. Dziękuję Ci, Boże, za zbór, że mam gdzie przyjechać. Wiecie, to łaska od Boga, że jest to miejsce. Ja wiem, że Bóg wystarał się o to wszystko, że On nam dał to miejsce. Ja jestem wdzięczny Bogu za to. Wiecie, raduje się moje serce. Ja dziękuję Bogu, że On jeszcze bardziej utwierdza mnie, że On jeszcze bardziej przekonuje mnie o tej drodze, którą On mi wskazał. Dziękuję za to Bogu, że Bóg pociągnął nas do siebie. Dziękuję Bogu za to pociągnięcie. Nic nie jest z nas, kochani. Dziękuję Bogu, że mogę stać jako grzesznik tutaj. I dziękuję Mu za Jezusa Chrystusa, że właśnie przez Jego krew mogliśmy dostąpić zbawienia. Że On obmył nas tą krwią i że możemy być dzisiaj tutaj na tym miejscu. Może powiem takie świadectwo. Wiecie, gdy w piątek tydzień temu wracałem z modlitwy, prosiłem Boga o to, żeby Bóg pozwolił mi być w sobotę. Tam w sobotę tacy goście przyjechali z Wrocławia. Ojciec z czterema synami. Wiecie, bardzo źle się czułem. I mówię: Boże, proszę Cię. Gdy wracałem, już w samochodzie się modliłem. Już w samochodzie się zacząłem modlić do Boga. Mówię: pozwól mi być. Chcę być. Ja wiem, Boże, że Ty znasz moje serce. Wiecie, gdy przyjechałem do domu, otworzyłem Słowo Boże. Już nie pamiętam, kiedy był fragment, ale tam jest napisane właśnie, że żebyśmy mieli to sobie za radość. Poczytujcie sobie to za radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiecie, tam dalej Paweł pisze o tych wytrwałościach. Wiecie, ja się rozpłakałem i tak dziękowałem Bogu, że ja mówię: Boże, ja Ci dziękuję za tą chorobę. Dziękuję Ci za wszystko, wiecie. Gdy rano wstałem, czułem się dużo naprawdę lepiej. I mogłem być i w sobotę, i w niedzielę na zgromadzeniu. Był czas, który spędzałem tam w Olsztynie i przychodziłem do zboru. Tak Bóg mi pokazał też. Tam przychodziły takie pewne dzieci, takie rodzeństwo. Nie wiem, ile oni mieli wtedy lat. Wiecie, to może jedno miało 5, może drugie 7, nie wiem dokładnie. Przypuszczam, że to z takiej jakiejś rodziny, takiej może raz ubogiej, a drugiej takiej może jakiejś alkoholowej rodziny. Wiecie, te dzieci przychodziły prawie zawsze. One się modliły, one śpiewały. Był czas, gdzie później już ich nie było widać. Bardzo długo ich nie było widać. Ja chcę tutaj powiedzieć, jaka jest miłość Boża, jaka jest miłość ludzka, wiecie, to jest wielka przepaść. Teraz jak byłem, to zobaczyłem te dzieci. Siostra do mnie powiedziała, że ja mówię: Boże, jak dawno ich nie widziałem. Co ich pociągało do przychodzenia do zboru, wiecie, Na pewno sytuacja w domu. Pewna siostra do mnie teraz powiedziała, że nie było ich, dlatego że znalazły się w pogotowiu opiekuńczym. I tak sobie pomyślałem, Boże, dlatego ich ciągnęło. Dlatego przychodziły do zboru. Czuły otuchę taką. Możemy zobaczyć, że Bóg potwierdza, że właśnie, że Jego miłość, ona się nie kończy i ona nie przemija, wiecie. A ta ludzka miłość wcześniej czy później się kończy. Ja mogłem zobaczyć po tych dzieciach. Wiecie, pewna siostra je przyprowadziła. Ja nie wiem, co dalej z tymi dziećmi będzie. Ja się modlę. Ja mówię, Boże, Ty wiesz, gdzie one się znajdą. Nie wiem, czy ona je chce adoptować. Jej mama prosiła mnie, żebym się modlił. Nie wiem, nie zdradziła szczegółów. Konkretnie w jakiej sprawie. Ja mówię, Boże, Ty wiesz, czego ona oczekuje, czego ona chce. Może to chodzi o te dzieci, żeby te dzieci adoptować. Ona je stamtąd bierze na jakiś czas i przyprowadza, czy to do zboru, nie wiem, czy gdzieś na spacery z nimi chodzi. Ale na razie one się tam znajdują. To jest właśnie miłość ludzka, która się kończy, a Boża miłość nie ustaje. Wiecie, miałem sposobność rozmawiać z takim bratem, który wrócił z Ukrainy. To jest młody bardzo chłopak. Jest używany przez Boga. On złożył takie świadectwo i powiedział, że znowu to jest Boża miłość. On mówi, wiecie co mnie pociągnęło? Miłość braci mnie pociągnęła. A tak ostatnio siedziałem w domu, mówię, Boże, to Twoja miłość, wiecie, ta miłość Boża jak ogień. Do niej można przyjść i się ogrzać. Tak ten brat mówił, że to ta miłość go pociągnęła, to młody chłopak. On spędził 8 miesięcy na Ukrainie. On zobaczył wiele, Bóg mu wiele pokazał. Dzielił się tym, to co przeżywał, jak Bóg zmienił jego życie, jak Bóg go używa, jak jest stawiany w wielu miejscach, że może świadczyć. Jego rodzina nie jest pojednana z Bogiem, ale ja myślę, że Bóg ma swój plan. Nie na darmo to wszystko jest, nie na darmo jesteśmy stawiani w naszych rodzinach. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, że pewien brat, który był z Wrocławia, mówił takie świadectwo, osobiście rozmawiał z tą siostrą, to jest osoba wierząca, ona była w szpitalu, urodziła dziecko. Wiecie, urodziła to dziecko, nie wiem, czy to była śmierć kliniczna, ale ona przez jakiś czas była nieżywa. To dziecko się urodziło zdrowe. Wiecie, ona opowiadała coś takiego, że wyszła z ciała całkowicie. I Bóg jej pokazał, że ona zobaczyła miasto, że słyszała pieśni, których nie słyszała nigdy, nigdzie i nigdy wcześniej nie słyszała takich pieśni. Wiecie, ona coś takiego powiedziała, że ona całkowicie zapomniała o tym dziecku. Tak była, powiedziała, że była w takiej radości, że ona nawet całkowicie zapomniała o tym dziecku. Ona mówi, Boże, dlaczego ja wróciłam z powrotem do tego ciała? Wiecie, ona nie chciała wracać. Ale ona wróciła. Ta kobieta żyje. Wiecie, co jest? To, co Bóg daje nam przeżywać tutaj dzisiaj na tej ziemi. Wiecie, to są małe rzeczy jakieś, ale co będzie? Wiecie, może często nie zdajemy sobie sprawy, jaka to radość przeogromna znaleźć się właśnie tam już z Bogiem, być z Jezusem tam. Może często nie doceniamy tego. Wiecie, ja nieraz tak często myślałem, Boże, i mówię, Ja wiem, że Bóg mnie przekonuje, Bóg mnie utwierdził. Może w świecie bym coś więcej osiągnął, wiecie. Ja dziękuję Bogu, to wszystko złudne. To są myśli nie od Boga, to są myśli od diabła, bo to diabeł przychodzi i wkłada nam takie myśli, że może tam by było lepiej, że może tam byśmy może w pracy czy gdzieś indziej osiągnęli coś więcej. To wszystko się skończy. To, co dał nam Bóg, będzie trwało wiecznie. Wiecie, nie ma inaczej. Ja dziękuję Bogu właśnie za Jego miłość. Że ta miłość, tak jak jest napisane, wiecie, w Koryntianach, jak tu Paweł nam pisze, że naprawdę, jak to można, 13 rozdział i może tak przeczytam od 5 wersetu, 13 rozdział, pierwszy list Pawła do Koryntian. Nie postępuje przystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwet się obróci, wiecie może do tego miejsca, jaka jest miłość Boża, a jaka jest miłość ludzka, zobaczcie. Ona nie ustaje, ona nie przemija, ona się nie kończy. A ludzka miłość, wcześniej czy później, wiecie, ona zniknie, ona przeminie. Ja dziękuję Bogu za tą miłość. Ja proszę Boga, żeby moje serce było wypełnione Jego miłością, żeby Bóg rozpalał nasze serca właśnie, żeby On napełniał nasze serca Jego miłością, żeby nasze serca były przepełnione Jego miłością, żebyśmy właśnie, żeby to w nas było widać, tą Bożą miłość, żebyśmy właśnie byli zachęceniem jedni dla drugich, żebyśmy właśnie byli tym, którzy pociągają jedni drugich dzisiaj. Prośmy Boga o to. Kochani, czy tak naprawdę z radością słuchamy Bożego Słowa i z radością je przyjmujemy dzisiaj? Ja się tak do końca nad tym nie zastanawiałem, ale ja wiem, że ja mam radość w sercu, gdy przyjmuję Boże Słowo, gdy jestem tutaj na tym miejscu, gdy słucham Bożego Słowa. Ja bym chciał, żebyśmy otworzyli Ewangelię świętego Mateusza. To jest 13 rozdział. Wiecie, to nie do końca tak jest. Gdy my nawet z radością przyjmujemy Boże Słowo. Tu jest napisane właśnie 13 rozdział i od 18 wersetu. Chcę czytać. Tu jest mowa o wyjaśnieniu tych podobieństwa, te osiewcy. Zobaczcie, wysłuchacie więc podobieństwa osiewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa. To, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. I ten 20 werset. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Zobaczcie, z radością je przyjmuje. A następny werset mówi, że ale nie ma w sobie korzenia, kochani. Zobaczcie, jeżeli tu w sercu nie ma korzenia, co się dzieje, to nic nam nie da. Nic nam nie da, że my przyjmiemy Słowo Boże z radością dzisiaj, ale jeżeli w sercu nie zostanie to zakorzenione, nie będzie tego korzenia, kochani, nic nam to nie da, nic. To będzie puste. My tu przyjdziemy i wyjdziemy. Tu musi być korzeń. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie, dla słowa wnet się gorszy. Musi być korzeń. Musi to być w naszych sercach dzisiaj zakorzenione. To słowo, które tutaj słuchamy, gdy przychodzimy na to miejsce, Bóg do nas przemawia, musi zostać korzeń, żeby w żaden sposób, gdzie pójdziemy, w jakim miejscu się znajdziemy, żeby diabeł nie mógł wykraść nam tego słowa, a on chce to robić, wiecie. On chce nas okradać z tego. On chce okradać z tego, co Bóg nam daje. List do Hebrajczyków mówi nam, albowiem ziemia, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, utrzymuje błogosławieństwo od Boga. Właśnie nasze serce, ta ziemia, ta gleba, wtedy ona jest użyteczna właśnie, gdy jest ten korzeń. Dalej jest napisane, że lecz ta, która wydaje ciernie i ostry, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, kresem jest jej spalenie. Wiecie, tak dochodziło do mnie takie słowa też, że Bóg dzisiaj nie potrzebuje bohaterów. Ja wiem, że Bóg potrzebuje skruszonych serc. Ja proszę Boga, żeby moje serce takie było. Wiecie, żeby ono było skruszone. Żebym ja nie szukał na jakieś inne sposoby Boga. Żebym ja Boga dzisiaj nie rozumiał swoim rozumem. Żebym ja dzisiaj Go nie przyjmował swoim rozumem. Wiecie, ja nie chcę tak. Żeby to właśnie robić swoim rozumem. Ja patrzę na Jezusa. Ja patrzę na Jego drogę. Wiecie, w pewnym miejscu jest napisane, że On się nauczył posłuszeństwa, chociaż był synem. Tam jest napisane, przez to, co wycierpiał. Przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Tak może łatwo czytamy to wszystko, to, co Jezus przechodził. Jak szedł na krzyż, jak już był na krzyżu, to cierpienie, które znosił, wiecie, On nie miał nikogo. Tak samo i Paweł był też opuszczany przez tych swoich poddanych, którzy byli Jego uczniami, oni też Go opuszczali. Wiecie, Jezus też był opuszczany przez swoich uczni. Oni odchodzili, oni nie chcieli słuchać, wielu nie chcieli słuchać tego słowa, które Jezus zwiastował, o którym Jezus mówił. On mówił o swojej śmierci, wiecie, tak jak mówił do Piotra, że on mówił, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. On do niego mówił, idź precz, szatanie, że Ty nie myślisz o tym, co boskie, lecz myślisz o tym, co ludzkie. Wiecie, łatwo może nam się to czyta, ale naprawdę to było cierpienie. Jezus był sam, On był na krzyżu, nie było przy Nim nikogo, nawet szaty były Jego rzucane o losy. Często o tym myślę, wiecie, dotyka się to mojego serca. Mówię, Boże, ja mogę tylko to czytać. Ale to naprawdę było cierpienie. Wiecie, jak Bóg umiłował człowieka. Właśnie On pokazał największy dowód miłości, posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja mówię, Boże, Ty nawet Syna swojego nie oszczędziłeś. Ty tak umiłowałeś człowieka. Chciałeś spojrzeć na nas grzesznych. Posyłałeś swojego Syna. Wiecie, tak jak w Starym Testamencie jest napisane, że ten, który zawiózł na drzewie, to jest pohańbienia godny. Jezus zawiózł na krzyżu. On nie patrzył na to. On nie myślał o sobie. On myślał o nas. On myślał o tym, żeby wypełniać tylko wolę Bożą. On czynił to, co Bóg mu powiedział. On nie robił inaczej niczego. Wiecie, jak często my dzisiaj w życiu szukamy swego. Paweł tak mówi, pisze w liście do Tymoteusza, że wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak samo jak Paweł rozłączył się z Barnabą. Dlaczego Barnaba odszedł? Wiecie, on też szukał, on wtedy, w tym momencie też szukał swego. On nie chciał tego szukać. Paweł szedł za Jezusem. Wiecie, Paweł miał gorliwość na początku, do tej pory, dopóki Jezus nie stanął na jego drodze. On miał gorliwość nierozsądną, ale gdy Jezus stanął na jego drodze, On przemienił jego gorliwość. Możemy o tym wszystkim czytać, co Paweł czynił, co Paweł robił, ale on nadal nie był zadowolony tym, co Bóg już mu dał. Bóg mu dał dary. Tak jest, tak jak on pisze, że w liście do Filipian, że on nie myśli o tym, że on jest pochwycony. Tu jest napisane, że żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego i stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejakobym już to osiągnął, Paweł mówi, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, on nadal dążył, on nadal się chciał wspinać, on nadal chciał kopać. Ja wiem, że i w naszym życiu tak powinno dzisiaj być, kochani, żebyśmy nie ustawali, żebyśmy się nie zadowalali dzisiaj letnością, bo diabeł naprawdę przekonuje nas o tym, że mamy to i to, że przychodzimy do zboru, że modlimy się w domu, że pościmy, że już to jest wystarczające. Nie, to diabeł nas oszukuje, kochani. Naprawdę, niech Bóg naprawdę rozpala dzisiaj nasze serca, bo diabeł robi to, żeby nas uspać. Ja widzę i widziałem to po swoim życiu. On robi wszystko, żebyśmy zasnęli, żebyśmy się tylko zadowolili tym, co już Bóg nam dał. On chce, żebyśmy na tym poprzestali. Ja wiem, że Bóg ma naprawdę wiele rzeczy dla nas. On wiele skarbów posiada. To nie tylko to, że On nas znalazł, ale naprawdę, tak jak mówi nam Słowo Boże, też tutaj Paweł mówi o tym, że żebyśmy myśleli o tym, co w górze. Tak, żebyśmy o tym myśleli, ale i myśleli o tym, żeby właśnie jeszcze więcej. Żeby być jeszcze bardziej gorliwym dzisiaj. Wiecie, bo diabeł będzie wszystko robił, żeby nas okradać. On będzie pokazywał nam różne rzeczy. On, jak często nasze oczy nas zwodzą, wiecie, naprawdę. W jakim miejscu dzisiaj stajemy, czy to jesteśmy w pracy, czy w szkole. To nasze oczy, wiecie, to nasze ciało. To nasze ciało chce i patrzy i pożąda i widzi, a diabeł wtedy przychodzi. On zobaczy, że już chwila jakiegoś załamania, jakieś myśli się pojawią i on już nas nakierowuje. On nam pokazuje, że to jest fajne, że to jest dobre. On przychodzi ze swoimi potrzebami do naszego serca. Wiecie, jak się modliłem w Olsztynie. Byłem 6 razy w tygodniu na nabożeństwie. Za każdym razem prosiłem, nie chcę się chwalić, ale Bóg, ja wiem, że ciało Jezusa Chrystusa, to jest Kościół, wiecie, Słowo Boże nam mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich. Co się dzieje, jeśli jeden członek zachoruje? Czy my nie cierpimy wtedy? Za każdym razem prosiłem moich braci i siostry tam o modlitwę o Mariolę. Wiecie, diabeł do mnie przychodził i mówił tak, ty już raz poprosiłeś wczoraj, po co jeszcze prosisz? Po co jeszcze przychodzisz i prosisz? Wiecie, tak diabeł potrafi człowieka oszukać. Ale ja dziękuję Bogu, że Bóg dawał mi siły właśnie, żeby nie ustawać, żeby być czujnym. Pan Jezus o tym nam mówi, żeby być czujnym. Słowo Boże nam tutaj mówi, że bez przystanku się módlcie, nie ustawajcie, bez przystanku. Niech nam Bóg dopomoże, żebyśmy właśnie nie ustawali. Niech Bóg dopomoże nam w tym i niech On zmienia nasze pragnienia. Niech On zmienia nasze dążenia. Niech On zmienia nasze myśli. To, co my często chcemy, niech On przemienia. Niech On kieruje naszymi myślami. Niech On właśnie napełnia nasze serca właśnie swoją miłością. Żeby nasze serce było napełnione Jego miłością, Jego myślami. Żeby tam nic się nie przedostawało. Żeby nasze serce było zamknięte na to, co chce dzisiaj diabeł nam włożyć. Niech Bóg nam, święty Bóg w tym dopomoże, kochani. Niech Bóg błogosławi ten czas. Niech On się dotyka naszych serc. Ja proszę Boga naprawdę, wiecie, żeby właśnie nasze zgromadzenia, tak jak się spotykamy, czy to dzisiaj, czy w niedzielę, żeby to Bóg prowadził. Żeby to On prowadził te zgromadzenia, kochani. Żeby On kierował, żeby On otwierał usta braci. On zna nasze serca. Ja wiem, że Bóg wie, czego my jeszcze potrzebujemy. Niech On ubogaca nas w to, w co jeszcze jesteśmy biedni. Niech Bogu za to będzie chwała. Amen.
Chwała naszemu Panu. Dziwne słowa. Tak, kiedy, nie dziwne, ale tak wniknąłem, kiedy Robert czytał, że ustaną proroctwa, ustaną języki. To, o co dzisiaj wydaje się być najważniejszą rzeczą, prawda? Bo może akurat jest to ważną rzeczą, nieodzowną, aby w zborze były dary, takie najbardziej chyba byłby pożądane. Dwa takie chyba, tak mi się wydaje, że dla pozycji, może nie pozycji zboru, ale dla jakby siły i dla tak najbardziej pożyteczne dla zboru byłyby dar uzdrawiania i dar rozpoznawania duchów. To jest takie, tak mi się wydaje, że dla zboru byłoby to najbardziej korzystne i dobrze by służyło, prawda? Dar rozpoznawania duchów. Wiadomo, kto w jakim mówi. Często tutaj ktoś staje i czy w ogóle, jeżeli ktoś to ma, to jest, no, jest to pożyteczne, bardzo pożyteczne, bo nieraz trudno jest, nieraz coś możemy podejrzewać, możemy mieć niepokój, ale nie mamy jakiegoś takiego, nie mamy na tyle takiej siły jakby przebicia, czy pewności, że możemy coś powiedzieć w danej kwestii, prawda? Dar uzdrawiania. Jest to piękny dar. Teraz modlimy się na przykład za Mariolą, a jeżeli bym miał, może tak określę, to bym miał dar uzdrawiania, to modlę się, wkładam w ręce i Bóg uzdrawia. Dar to jest po prostu nie, to jest dar, uzdrawiasz. Nie ma jakby, no jest to zależne, ale masz ten dar i uzdrawiasz. To jest to takie, ale drodzy, to wszystko ustanie. To, co jest my najbardziej może byśmy oczekiwali i chcemy, to wszystko ustanie, a najważniejsza tam jest powiedziane jest wiara, nadzieja i miłość. A z tego wszystkiego najważniejsza jest miłość. Dziwne, prawda? Dlaczego miłość najważniejsza? Dlaczego miłość jest najważniejsza? Tak. I tak pomyślałem sobie przez chwilę, dlaczego miłość? Dlaczego na przykład nie wiara, nie nadzieja też, nie, ale miłość? Co zawiodło Jezusa Chrystusa na krzyż? Ale możemy też powiedzieć, że posłuszeństwo, prawda? Też. Ale miłość. Ale tak po prostu dlaczego? To jest to takie, tak, sprowadziłem do naszego ziemskiego, że tak powiem, życia i pomyślałem sobie o nas jako o rodzicach i o naszych dzieciach, prawda? Jak często dzieci, znaczy rodzice wiedzą, jak często dzieci potrafią zrobić przykrość rodzicom, prawda? Jak często są nieposłuszni, mają, prawda? Jest to. I co w tym wszystkim nam pozwala do naszych dzieci mieć pozytywny stosunek? Wiara, nadzieja w nich? Co? Miłość, prawda? Miłość. I po prostu miłość wszystko przekrywa. To też przekryje. To też przekryje, powiedziałem. Jest to najważniejsza miłość. Naprawdę najważniejsza miłość, bo cokolwiek by nasze dzieci, bo to tego możemy, to da nam taki pewien obraz tego, że my naszym dzieciom, jakkolwiek by nasze dzieci i cokolwiek by nasze dzieci, to ta miłość nasza nie ustanie, prawda? Do naszych dzieci, nie? No, nie. Wyobrażacie sobie, żeby do nas, do rodziców, że może ustać wasza miłość do waszych dzieci, do naszych dzieci? Nie ma. To jest niemożliwością, prawda? To jest niemożliwe. Nadzieję możemy stracić. Wiarę jakąś, prawda? W stosunku, że coś tam osiągną, czy, prawda? Można. Ale miłości do nich nigdy nie stracimy. Dlatego ta miłość jest tak ważna i najważniejsza. I miłość Jezusa Chrystusa, miłość Boża w stosunku do nas. To jest podstawa, rzeczywiście podstawa tego wszystkiego. Ale dobrą rzeczą jest modlić się o dary. To nie znaczy, póki tu jesteśmy, one są potrzebne i może mało o tym mówimy. Może mało się w tym temacie zachęcamy. Może. A może na pewno. Ale może to innym razem o darach. Robert jeszcze przeczytał ten fragment o glebie, prawda? Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Ta ziemia. Kiedyś wiem, że na ten temat miałem kazanie, mówiłem, może nie pamiętacie, że i to przedstawiłem w ten sposób, że to nie jest do pogan. To słowo. Pan Jezus nie powiedział tego do ludzi z tego świata. Powiedział do ludzi, którzy go słuchali. To słowo, to podobieństwo tyczy się do nas wszystkich, którzy słuchamy, którzy przychodzimy na nabożeństwo i słuchamy. To nie do tych, którzy nie słuchają. Bo ktoś powie, no tak, my jesteśmy w tym czwartym punkcie. Bo my to, nie. My możemy być w tym, ale to jest, tu jest mowa o, innymi słowy, powiem tak bardziej już, to mowa do zboru, do ludzi, którzy słuchają. Może, no nie do końca do zboru, bo też ci, którzy przychodzą i też słuchają. Ale to jest do tych, którzy słuchają. I tylko jeden ten gatunek, który nie tylko słucha. Często możemy usłyszeć, jakie piękne kazanie dzisiaj słyszałem, prawda? Prawda? Jakie piękne kazanie. A za tydzień bym zapytał się, co było na tym kazaniu pięknym, albo co wziąłeś z tego kazania do swojego życia, no to może by nawet ktoś nie pamiętał, o czym była mowa, a już nie mówiąc o tym, czy ja wziąłem coś do życia. Robert, tak mi wiem, że jak kiedyś my wyjeżdżaliśmy, częściej tak przyjeżdżaliśmy, tak powiem, nie to, że dzisiaj nie doceniam tego, tylko wtedy bardziej, jak się nie było, nie wiem, maksymalnie 10 dni nas nie było, to naprawdę to było takie, no, teraz jakoś nie wyjeżdżamy, nie opuszczam, że tak powiem, ja nie opuszczam nabożeństw w związku z wyjazdami, a Robert mówi, że tak tęsknił za zborem i czym jest zbór. I dobrze, powiem, podróże kształcą też. Nie doceniamy, drodzy, tego naprawdę. My, nie mówię to do was, mówię to też do siebie, bo to nie to, ja nie wam mówię, ale chcę to powtarzać, że to, co mówię do was, to nie znaczy, że nie mówię to do siebie. Nie doceniamy. Też nawet istotny, jest taki bardzo, wydawałoby się taki banalny może, że mamy Biblię w naszych domach. Że każdy z nas w ogóle może mieć Biblię, prawda? Nie doceniamy i nie zastanawiamy się na tym. Nasi rodzice już pamiętają, chociaż my jako dzieci pamiętam, że w Związku Radzieckim kiedyś było trudną rzeczą było mieć w ogóle i posiadać Biblię. Tam to był zakaz i, ale, nie pamiętam w tej chwili, który to był wieki, ale myślę, że 10, 8, 9, może 12. Wiecie, że Biblia była nieprawdopodobnie drogim egzemplarzem? Przepisywaniem Biblii trudniły się najczęściej zakony. I długi czas im to trwało, przepisanie jakiejś Biblii. A kiedy sprzedano tą Biblię, to przez kilka lat wystarczało im to na utrzymanie się całego jakiegoś tam obiektu klasztornego. Tak była droga Biblia. I nie było, normalny śmiertelnik nie był w stanie posiąść. To tylko bardzo bogaci ludzie. No ci kiedyś, no bardzo, bardzo bogaci, majętni, mogli nabyć Biblię. Tak drogą była, bo ręcznie trzeba było przepisywać. I to długo trwało. I to się trudniły tym. A jednak ludzie zachowali wiarę. Chociaż nie mieli Biblii, to nie znaczy, że ja namawiam kogoś, że nie możemy nie mieć Biblii, czy nie czytać Biblii, nie. Ale chodzi mi o to, że jak cenną rzeczą jest Biblia, którą my nie zawsze doceniamy, że ją mamy i praktycznie ona jest w zasięgu ręki naszej. A kiedyś ludzie marzyli o tym, a nawet jeszcze mówię, jeszcze w naszych czasach, my już o tym pamiętamy, ba, dzisiaj być może Korea, czy Chiny, czy inne kraje, tam też jest zakaz, tam też jest, mieć Biblię, to się graniczy z cudem, a to jest prawie, że niemożliwe. No niestety, niektóre rzeczy nie doceniamy. Człowiek to docenia, kiedy coś traci, najczęściej tak jest. Tak kiedy mówił o niebie, że oni nie chcą tu wrócić. Więc my myślimy o naszych, którzy odeszli, że oni o nas coś tam, a co tam, oni o nas w ogóle nie myślą o nas. Naprawdę, kiedyś przyjdziemy tam, poznamy się oczywiście, a tak, on im jest tak dobrze, naprawdę, im jest tak dobrze, dla nas może jest to przykre, ale my też tam zmierzamy, my też tam zmierzamy. Na spotkanie z naszym twórcą, stwórcą. Czy oczekujecie w najbliższym czasie na jakieś spotkanie, które byście, albo inaczej, może inaczej, czy gdybym zadał wam takie pytanie, z kim dzisiaj byście chcieli się spotkać? Myślę, że nie oczekuję od was odpowiedzi, ale myślę, że sobie odpowiedzieliście sami w sobie. Myślę, że gdyby byli wśród nas młodzi zakochani i ten zakochany, i ten partner czy partnerka byłby bardzo daleko, to by na pewno pomyślał sobie, czy pomyślała, że chciałabym się z nim, czy z nią spotkać, prawda? To byłoby takim marzeniem, jeżeli jakaś byłaby, jakaś dzieliłaby odległość. Ale z kim byśmy chcieli się spotkać? Z kim byśmy się chcieli spotkać? No a może niech ktoś powie. Na pewno, tak? Z Bogiem byśmy się chcieli spotkać. Bardzo znany fragment wam przeczytam. Nie, może nie otwierajcie. A gdy usłyszał szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Toż Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Dlaczego Adam się schował? Kiedy czytałem ten fragment, proszę, grzeszny. Kiedy przeczytałem ten fragment, powiem, tak pomyślałem sobie na dzień dzisiejszy, ale lubię ten fragment. Często do Adasia mówię: Adamie, gdzie jesteś? Zawsze kojarzę to. Lubię to zawołanie Boga: gdzie jesteś? Adamie, ja dodaję sobie: Adamie, bo to o Adama chodzi. Adamie, gdzie jesteś? Naprawdę w tym pytaniu kryje się dużo, dlatego zapytałem się, z kim byśmy się chcieli spotkać. I spotkanie z Panem Bogiem, no właśnie. Adam zgrzeszył, obcował z Panem Bogiem. Pan Bóg się spotykał z nim nie raz, nie dwa. Przechadzał się, rozmawiał. Chciał społeczności z człowiekiem, bo po to człowieka stworzył, żeby mieć z nim społeczność. I Pan Bóg miał z Adamem społeczność. Naprawdę miał. Adam mógł rozmawiać z Bogiem. Nie wiemy, jakie to były rozmowy, ale na pewno to były piękne rozmowy. To była rozmowa. Dzisiaj człowiek mówi, może nie rozmowa, ale mówi, że takiego ostatnio mam bardzo fajnego wykładowcę, który mówi piękną polszczyzną, w ogóle mądry człowiek, i mówi, aż przyjemnie go się słucha, prawda? I też mówimy, no posłuchać można, prawda, mądrego, z kimś mądrym można porozmawiać, nie jakimś narwanym historykiem, czy kimś tam w ogóle, czy głupim, przepraszam, no ale tacy są, którzy, no, ale z kimś mądrym jest dobrze porozmawiać, prawda? Jest to wartościowe, porozmawiać z kimś mądrym. Co nie znaczy, że my nie jesteśmy mądrymi. Że trzeba byłoby szukać gdzieś tam. Ale naprawdę porozmawiać. To jest piękna rozmowa z kimś mądrym. Pożyteczna. Myślę, że rozmawiacie ze swoimi współmałżonkami. To są najlepsze wasze rozmowy. A rozmawiać z Bogiem codziennie, móc z Nim porozmawiać. Pomyślmy sobie przez chwilę, prawda? Rozmawiać ze swoim Bogiem, ze swoim Stwórcą. Nie ma mądrzejszego. Nigdy nie było i nie będzie. No i byśmy mogli wymieniać wszystko, prawda? To jest naj. To są, i powiem, i nawet kryteria się nie mieszczą naj. To już w ogóle wychodzi poza. I Adam mógł rozmawiać z Bogiem codziennie. Ale przyszedł czas, że się schował. I Pan Bóg musiał zawołać: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie wiem, czy dzisiaj chciałbym się spotkać, gdyby Pan Bóg przyszedł i chciał ze mną porozmawiać. bo może jest coś inaczej, gdybyśmy wiedzieli, że dzisiaj Bóg przyjdzie w tej chwili. No nie wiem, czy nie pouciekalibyśmy i nie pochowalibyśmy się i Pan Bóg musiałby wołać tutaj, gdzie są członkowie tego zboru. Tak jak do Adama, gdzie jesteś? Gdzie jesteście? Adam zgrzeszył i nie chciał się spotkać ze swoim Stwórcą. Bał się, po prostu bał. Grzech spowodował to i grzech tylko powoduje to, że boimy my się spotkania z Panem Bogiem, a też i Pan Bóg, jeżeli jest grzech, może nie przyjść na nasze spotkanie. Pan Bóg przyszedł do Adama, wiedział o tym. To nie znaczy, że Pan Bóg nagle pyta się Adama, Adamie, no wyjaśnij mi. Nie, Pan Bóg wiedział. I to pytanie, gdzie jesteś, to też się wiązało z tym, że Pan Bóg wiedział, co nastąpi dalej, że co będzie musiał zrobić, że już zniknie ta, że tak powiem, ta sielanka, Boga sielanka rozmowy z człowiekiem, tą, jaką sobie zaplanował, tą społeczność, że to już zostanie zachwiane. Że raz na zawsze już człowiek, nie na zawsze, przepraszam, ale na wieki. Takie jest spotkanie grzesznika ze światłością. Człowiek nie chce się spotkać często z Bogiem. Dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj, pomimo tego, że słyszy, albo słyszy o Bogu, ale nie chce z Nim się spotkać, ale nie chce z Nim rozmawiać, co nie przeszkadza mu Boga osądzać, gdy, prawda? Jak tak, to nie chce, nic nie z Nim do czynienia. Ale gdy coś, to a gdzie ten Bóg jest? A dlaczego Bóg tak ze mną postępuje, prawda? Ale rozmawiać z Bogiem nie chce. Ale kiedy taki przykład, nie wiem, czy zdarzyło wam się najczęściej na działce czy gdziekolwiek indziej być, podnieść kamień lub płytę lub cokolwiek innego. Kiedy to podniesiemy, co widzimy? I co to robactwo robi?
Ucieka.
I myślałem, że powiecie, że się wyleguje do słoneczka. Ucieka, prawda? Ucieka przed czym uciekła? Przed światłem ucieka. Ona lubi ciemność. Człowiek też ucieka przed światłością, tą Bożą światłością. Człowiek nie chce spotkania z Bogiem. Tak naprawdę nie chce spotkania z Bogiem. Mówi, o tak, dlaczego nie? Ale spotkanie z Bogiem, drodzy, to kiedy Mojżesz szedł na spotkanie z Bogiem, kiedy lud izraelski przygotowywał, miał się spotkać z Bogiem, to tak było od... Idziemy, nie? Jutro czwartek czy piątek, godzina 18, przychodzimy wszyscy na spotkanie z Bogiem, prawda? Tak było? Tak nie było. Mało tego, była linia wyznaczona, żeby nie przekroczyli, bo gdyby przekroczyli, poginęliby przed wielką chwałą, przed świętością, przed sprawiedliwością, Bożą sprawiedliwością, dlatego że my jesteśmy grzesznymi. Dlatego że my jesteśmy grzesznymi. Adam zgrzeszył i to spowodowało, Bóg nie chciał, ta Karla fajnie ostatnio mi powiedziała, Bóg nie, w Bożym zamiarze nie było śmierci człowieka. Dlatego ta śmierć może też jest taka, takie ma piętno i czego człowiek się boi, prawda? Jakkolwiek by, jeszcze na dzień dzisiejszy, ja nie wiem, na pewno, gdy przychodzi ten, to się zmienia, ale śmierć nie jest niczym miłym i niezoczekiwanym. Może ludzie, którzy cierpią, często to oni już proszą o to, bo już mają dosyć. Oczywiście jak są pojednani z Bogiem, niektórzy nie wiem, może, ale śmierć jest, Bóg nie, w Bożym zamiarze nie było, aby człowiek umierał, aby człowiek spotkał się z tą śmiercią, aby śmierć miała panowanie nad człowiekiem. Bóg tego nie chciał. Bóg wiedział, że to nie jest nic miłego. Bóg wiedział o tym. Ale to człowiek spowodował. To człowiek spowodował, to grzech, który człowiek uczynił, który my czynimy, bo nie tylko Adam zgrzeszył, prawda? Że nie było, że to Adam, no oczywiście to był pierwszy człowiek, który zgrzeszył, ale i w Bożym zamiarze rzeczywiście nie było tej śmierci, ale ona przyszła. Ale Bóg cały czas, powiem w swojej miłości, a najważniejsza jest miłość. I Bóg w swojej miłości cały czas szukał, nawet kiedy Adam zgrzeszył, szukał tego porozumienia, czy tej nici, czy zbawić człowieka. Nie, zrobiłem raz, nie udało się, prawda, człowiek i koniec. Ta miłość, Boża miłość, cały czas była nieograniczona miłość. Tak jak nasza miłość, powiem, jest nieograniczona do naszych dzieci, daleko więcej, prawda? Słowo Boże mówi daleko więcej i my wiemy o tym, że tego nie można. My, naszego uczucia też nie jesteśmy w stanie jakby sprecyzować, prawda? Ona jest nasza miłość do naszych dzieci jest niekończąca się, prawda? Prawda? Tak, zgadzamy się z tym? Naprawdę nie ma jakiejś barier, co dziecko mogłoby uczynić. Rodzic zawsze będzie kochał swoje dziecko. Owszem, może krzyczeć, może zdenerwować się, może tam je skarcić, ale miłość nigdy nie ustanie. Miłość Boża jest jeszcze, powiem, jeżeli nasza miłość jest prawie, że nieograniczona, ta miłość Boża jest, nie wiem jak wielka. Gdzie jesteś, Adamie? Tak mi mocno to dotknęło, gdzie jesteś, Adamie, bo pomyślałem sobie, że Bóg być może każdego dnia do nas zapytuje się, gdzie jesteś, Piotrze? A my aż się chcemy schować, dlatego że coś nie tak było w naszym życiu, w dniu dzisiejszym. Nie tak postąpiliśmy, po prostu. Może komuś nie odpowiedzieliśmy tak, jak powinniśmy byli odpowiedzieć. Po prostu się nie zachowaliśmy, czy w szkole, czy w domu, czy w pracy. Nie tak zachowali się w stosunku do żony, do męża, do dzieci, do rodziców, do teściowej, do kogokolwiek, zięcia i tak dalej, byśmy wymieniali. Może nie tam spojrzałeś, może nie tego posłuchałeś, co nie powinieneś tego był na przykład posłuchać, czy popatrzeć, czy przeczytać, czy zobaczyć. Bóg chce z nami rozmawiać. To nie jest tak, że Bóg tylko i wyłącznie chciał rozmawiać z Adamem. Bóg dzisiaj chce rozmawiać ze swoimi dziećmi. Bóg dzisiaj chce z nami rozmawiać też. Każdego dnia chce z nami rozmawiać. Tylko jest taka właśnie zasada. Czy się chowamy przed Bogiem? I mówimy dzisiaj lepiej, Boże, nie będziemy rozmawiali. Może jak mi jakiś rak dopadnie, to ja wtedy porozmawiam. Wtedy zapytam się, gdzie ty jesteś, prawda? Dzisiaj Bóg pyta się, gdzie ty jesteś, a ty się chowasz. Ale kiedy przychodzi doświadczenie, to mówimy, a Boże, a gdzie ty jesteś? A gdzie ty byłeś? Prawda? Jakże często człowiek zadaje takie pytanie, gdzie ty jesteś? A Bóg zawsze jest na posterunku. Dlatego, że Boża miłość to spowodowała, że Bóg zawsze, aż do pewnego momentu, kiedy przyjdzie po swój Kościół. Gdzie jesteś? Czy słyszysz Boży głos, który się pyta, gdzie jesteś? A może Bóg się nie pyta. Może Bóg z tobą rozmawia. Chwała Bogu. Jeżeli może każdego dnia przyjść i z tobą porozmawiać. Kiedy modlisz się rano, kiedy modlisz się wieczorem czy w południe, zakończasz ten dzień i masz pokój w sercu. I możesz z Bogiem rozmawiać. Nie ma nic piękniejszego, drodzy. Nie ma, powiem, bardziej błogosławionego stanu, jak rozmowa z Bogiem. A nie chowanie się przed Bogiem. A nie gdzie jesteś. Bóg się musi pytać, gdzie jesteś. Dlaczego się chowasz? Dlaczego znowu dzisiaj się chowasz? Dlaczego dzisiaj znowu nie chcesz się ze mną spotkać? Taki Bóg skierował pytanie do Adama. Piękne pytanie, acz smutne. Ale mówię, tak kieruje je do nas. Lecz Bóg zawołał Adama, chociaż się schował, zawołał go. Dlaczego się chowasz przede mną? Dzisiaj żyjemy w Nowym Przymierzu. I Bóg, powiem tak, owszem, zdarzają się nam upadki i Bóg nie chce, żebyśmy się chowali. I Bóg mówi, przyjdź, pokutuj, przyjdź. Ja cię dalej kocham, tak jak my swoje dzieci, prawda? Ale chcemy ich czegoś nauczyć, chcemy... Tak Bóg uczy nas. I Bóg się pyta i mówi, nie chowaj się przede mną. A jeżeli coś masz, wyznaj, pokutuj, odwróć się. Nie żyj już w tym, bo to zakłóca nasze relacje. I może właśnie przyjść taki dzień, że ty byś się pytał, gdzie ja jestem. A to będzie niewłaściwe pytanie. Powiem, jak najbardziej niewłaściwe pytanie. Dałby Bóg, aby nie było tego pytania, gdzie jesteś, ale abyśmy każdego dnia mogli w takim pokoju, w takiej jedności rozmawiać z naszym Stwórcą. To są najbardziej budujące rozmowy. To są najlepsze rozmowy, które przynoszą nadzieję, wiarę i miłość. Amen.